Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Przedstawiciele klubu PiS zaprezentowali w Sejmie projekt ustawy dotyczący organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Głosowanie będzie się odbywać normalnie w lokalach wyborczych, jednak będzie też możliwość oddania głosu korespondencyjnie. O takim zamiarze trzeba będzie powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem Urzędu Gminy. Uchylona zostaje tym samym ustawa o przeprowadzeniu wyborów wyłącznie korespondencyjnie. Już zgłoszeni kandydaci po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych w wyborach w kolejnym terminie. Nowe przepisy zostały uzgodnione z ekspertami, powiedziała na konferencji wicepremier Jadwiga Emilewicz i wyraziła nadzieję, że także opozycja będzie wspierać prace legislacyjne.
To dobry projekt pozwalający przeprowadzić te wybory z uwzględnieniem zapisanym w porozumieniu, z przywróceniem roli Państwowej Komisji Wyborczej i w tym obszarze, który będzie dotyczył wyborów korespondencyjnych, aby w sposób jasny i pewny wszyscy, którzy w trybie korespondencyjnym wezmą w nich udział, mogli rzeczywiście zagłosować. Jesteśmy przekonani, że jest to dobry projekt, projekt akceptowalny przez ekspertów i chcielibyśmy, aby jak najszybciej wypełnił próżnię legislacyjną, taką jaką dzisiaj w istocie mamy. Nie przewidzieli tego konstytucjonaliści, nie przewidziała linia orzecznicza Sądu Najwyższego, a zatem my dziś wspólnie tę lukę zabudowaliśmy. Wierzymy, że zyska ono poparcie.
Projekt zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy. Politycy PiS-u podkreślili, że tym samym wypełniono większość postulatów zgłaszanych przez opozycję. Mowa o przywróceniu pełnej roli PKW i głosowaniu tak zwanym mieszanym. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wysłano już blisko 6 tysięcy SMS-ów o możliwości wykonania badań w punktach drive-thru. Z kolei NFZ w poniedziałek podał, że w całym kraju działa już 125 punktów, które pobierają wymazy od pacjentów z kwarantanny. Są one rozmieszczone tak, aby każdy pacjent mógł wykonać bezpłatne badanie najbliżej swojego miejsca zamieszkania z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego. O przebiegu akcji i planowanej ilości mobilnych punktów mówił na konferencji szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.
Docelowo będziemy ich mieli pewnie na koniec dzisiejszego dnia lub to 147. W tych namiotach są pobierane wymazy u pacjentów z 12 dnia kwarantanny. SMS-ów zostało wysłane prawie blisko 5700. Te osoby lokalizują swoje najbliższe miejsce, gdzie mogą ten wymaz uzyskać i tam są pobierane te wymazy. W związku z tym znacznie sprawniej będzie działała to wymazywanie osób kwarantanny. To też zwiększy potencjał osób, które badamy w Polsce. Mam nadzieję, że też przyspieszy ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.
Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce zakażonych koronawirusem jest 16 326 osób. 811 osób zmarło. Resort podał, że na COVID-19 przebadano dotąd ponad 491 tysięcy próbek. Od piątku samorządy będą mogły ubiegać się o kolejne 180 milionów złotych dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Ministrowie cyfryzacji Marek Zagórski i edukacji Dariusz Piątkowski na konferencji poinformowali o uruchomieniu kolejnego programu Zdalna Szkoła Plus. Szef resortu cyfryzacji tłumaczył, że wsparcie będzie uzależnione od liczby rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy gminy.
Sygnały, które otrzymywaliśmy od samorządów wskazywały, ale nie tylko od samorządów, wskazywały na to, że największy problem dotyczy dzieci, uczniów w rodzinach wielodzietnych. Oczywiście także dotyczy to uczniów niepełnosprawnych i biorąc pod uwagę kryterium ilości rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy gminy, postanowiliśmy ustalić warunki uzyskania pomocy dla gmin i będą one wynosiły w zależności od tego parametru od 35 tysięcy do 165 tysięcy złotych.
Minister Edukacji Narodowej ocenił, że nowa odsłona programu powinna w dużej mierze zniwelować te potrzeby, które były zgłaszane przez samorządy. W ramach ogłoszonego pod koniec marca programu Zdalna Szkoła przekazano już 187 milionów złotych na wsparcie nauki zdalnej. Wnioski o dofinansowanie złożyło 2731 spośród 2790 samorządów. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że koronawirus nie spowolni prac budowlanych. Zapewnił, że 1,5 miliona miejsc pracy w tym sektorze nie jest zagrożonych. Szef resortu zaznaczył, że duże przedsiębiorstwa, ale także małe i średnie firmy mogą liczyć na to, że budowy w Polsce w tym roku będą trwały według planów. Jak podkreślił minister Andrzej Adamczyk, epidemia nie zatrzymała polskich budów. Dodał, że ogłaszane są kolejne, jak na przykład program 100 obwodnic i przygotowywane kolejne inwestycje.
Z drugiej strony to realizacja tych inwestycji, które trwają, które zostały podpisane umowy, gdzie wykonawca już od wielu miesięcy, kilkunastu, często od kilku miesięcy wykonawcy realizują swoje zadania. I tak jak wykonawcy apelowali o to w miesiącu marcu, aby mogli realizować i kontynuować inwestycje przy oczywiście szczególnym zabezpieczeniu pracowników przed epidemią, pracowników wykonujących tę produkcję budowlaną, tak też się dzieje. Dzisiaj możemy powiedzieć, że o paradoksie, ale na polskich budowach zwiększa się potencjał budów.
Wczoraj minister Andrzej Adamczyk podpisał na Podkarpaciu dokumenty w sprawie budowy obwodnic, m.in. Przemyśla, Nowej Dęby i Stalowej Woli. Inwestycje będą realizowane w ramach rządowego programu 100 obwodnic. Otwórzmy gospodarkę. Od 1 lipca zaapelował rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. W poniedziałek do premiera trafił apel ponad setki przedsiębiorców.
Jeżeli mogą funkcjonować galerie handlowe, to powinniśmy poważnie zastanowić się nad otwarciem biznesów takich jak salony fryzjerskie i kosmetyczne, wskazuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Rzecznik zaznacza, że wystosowany dziś apel wzywa szefa rządu, aby podjęto decyzję o otwarciu gospodarki od 1 lipca. Do tego czasu polska służba zdrowia powinna się przygotować na ewentualne zwiększone przyjęcie pacjentów z COVID-19. Pod apelem podpisały się organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorców działającej przy rzeczniku. Gospodarka nie może być zablokowana w nieskończoność. 1 lipca to data, która pozwoli wielu biznesom utrzymać i tak mocno osłabioną działalność, wskazuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.
Przedsiębiorcy, którzy otrzymują pomoc z tarczy, jest to pomoc bardzo znacząca, no ale ograniczona. Oni mogą utrzymywać te miejsca pracy przez określony czas. Dlatego też ta data 1 lipca byłaby taką datą dającą optymizm, dającą możliwość przeczekania, zorganizowania swoich firm na to, żeby je odblokować, bo przypomnę, że wszystkie podatki z budżetu biorą się z spłacanych kwot od przedsiębiorców. W momencie, kiedy tych podatków nie będzie przez tak długi okres czasu, już przypomnę, że już jesteśmy prawie 2 miesiące w sytuacji ograniczonych wpływów podatkowych, no to może nam nie starczyć na służbę zdrowia i na inne cele budżetowe.
Na ten tydzień rząd planuje ogłoszenie kolejnego etapu znoszenia obostrzeń. Dziś i jutro tym tematem zajmował się będzie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Przeanalizuje on m.in. napływające dane dotyczące liczby zachorowań, ich pochodzenie oraz umiejscowienie na terenie kraju. Planowane w tym tygodniu ogłoszenie poluzowania obostrzeń miało dotyczyć m.in. zakładów fryzjerskich oraz lokali gastronomicznych. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Projekt Baltic Pipe uzyskał komplet pozwoleń i wchodzi w fazę realizacji. Ostatnim etapem procesu pozwoleniowego była zgoda szwedzkiej administracji. Rząd Szwecji, jak podał Gazsystem, zatwierdził budowę Baltic Pipe w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji na Bałtyku. Wcześniej spółka uzyskała komplet decyzji administracyjnych w Polsce i Danii. Teraz ma zgody wszystkich krajów, przez które przebiegać ma gazociąg. Baltic Pipe ma ogromne znaczenie nie tylko dla Polski i Danii, ale też dla całej Unii Europejskiej. Gazociąg wraz z terminalem LNG w Świnoujściu ma uniezależnić nas od gazu z Rosji. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki przypomina, że nie byłoby to możliwe, gdyby zrealizował się plan rządu PO-PSL.
Gdyby wszedł w życie plan rządu Donalda Tuska i PSL-u związania Polski z Gazpromem na wiele lat, Polska nie mogłaby się uwolnić od rosyjskiej dominacji. Tu, jak w soczewce, skupiają się różnice w podejściu do polskiej racji stanu, Prawa i Sprawiedliwości, które chce Polski niezależnej energetycznie, Polski, która będzie mogła wybierać dostawców spośród tych, którzy zapewnią najlepsze warunki i cenowe, i bezpiecznych dostaw. Po drugiej stronie mamy niewolnicze myślenie Platformy i PSL-u, które ujawniło się szczególnie przy tym, kiedy zgodzili się na umowę gazową w 2010 roku, która myślę, że zaskakiwała nawet samych Rosjan tym, jak daleko polski rząd idzie na ustępstwa wobec Władimira Putina pół roku po katastrofie smoleńskiej.
Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 miliardy metrów sześciennych z Polski do Danii. Planowana data oddania gazociągu do eksploatacji to październik 2022 roku. Budowa pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej, który miał powstać w Berlinie, stoi pod znakiem zapytania. Pojawił się bowiem konkurencyjny projekt upamiętniający wszystkie cywilne ofiary niemieckich zbrodni nazistowskich w Europie. Oba pomysły są omawiane w Bundestagu, który ma zdecydować w tej sprawie. Jeden z dzienników napisał, że pomnik polskich ofiar uratować może jedynie decyzja aprobująca oba projekty. Szanse wydają się niewielkie. Z inicjatywą pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej w całej Europie wyszedł profesor Wolfgang Benz. Ten znany badacz antysemityzmu w RFN w projekcie pomnika dla polskich ofiar dostrzega niebezpieczeństwo nacjonalizacji pamięci. Zauważa, że mogą pojawić się inne żądania narodowe. Historyk Jerzy Bukowski przyznaje, że sprawa pomnika w Berlinie należy do władz niemieckich. Jednak, jak dodaje MSZ oraz IPN, powinny przyglądać się tej sprawie i na bieżąco znajdować najlepsze rozwiązanie z polskiego punktu widzenia.
Naszym obowiązkiem patriotycznym, polskim, jest starać się o to, aby ci wszyscy Polacy, którzy ginęli za wolność naszą i waszą, którzy walczyli przeciwko okupantom i najeźdźcom, byli upamiętniani godnie nie tylko na terenie Polski, ale również innych krajów. Oczywiście w różnych sytuacjach politycznych są możliwe kompromisy, jest możliwe poszerzenie pewnej idei. Niekiedy warto się upierać, a niekiedy upieranie się może spowodować skutki odwrotne do zamierzonych. Nie należy tej sprawy uważać za zamkniętą. Powinniśmy to robić bardzo subtelnie, dyplomatycznie.
Pomysł pomnika poświęconego 6 milionom ofiar niemieckich zbrodni na ziemiach polskich pojawił się w 2017 roku. Wyróżnienie Polski było uzasadniane tym, że od napadu na nasz kraj zaczęła się II wojna światowa i tu proporcjonalnie było najwięcej ofiar. Z inicjatywą wyszedł Florian Mausbach, emerytowany urbanista, który wyszedł z pomysłami także innych pomników upamiętniających żydowskie ofiary nazizmu. W poniedziałek 18 maja w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II ojciec święty Franciszek będzie sprawował mszę świętą przy grobie papieża Polaka, poinformowała nuncjatura apostolska w Polsce. Uroczystość ta odbędzie się o godzinie 7 w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu, w którym przechowywane są relikwie świętego Jana Pawła II. Ze względu na ograniczenia sanitarne msza święta będzie celebrowana bez udziału wiernych, natomiast transmisję z wydarzenia można będzie obejrzeć na kanale YouTube Vatican News oraz za pośrednictwem mediów w Polsce i na świecie. Tego dnia zostanie też wyemitowane przesłanie papieża Franciszka skierowane do Polaków z okazji stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.